Mówiliśmy poprzednio o kilku ważnych wskazówkach apostoła Pawła odnoszących się do praktyki życia Kościoła jako ciała Chrystusowego. W pierwszej części 4 rozdziału listu do Efezjan autor rysuje obraz właściwego funkcjonowania Kościoła, gdzie wszystkie jego członki, kierując się prawdą i miłością, dorastają do Chrystusa, który jest głową. To obraz cudownie funkcjonującego organizmu. Chrystus jest jego głową. Dzięki Chrystusowi, naucza apostoł, zespolone jest całe ciało, którego wszystkie członki są wzajemnie powiązane ścięgnami. On sprawia, że każdy rośnie i rozwija się w miłości. Apostoł precyzuje, co potrzebne jest do tak sprawnego funkcjonowania Kościoła. Trzeba zdecydowanie zerwać ze swoim poprzednim życiem, ze swoim starym ja i poddać się procesowi odnowy. Procesowi przemiany. Trzeba wam duchowej odnowy, pisze apostoł. Nowego ja, człowieczeństwa stworzonego na obraz Boży, pełnego świętości, prawości i prawdy. Poprzednio już mówiliśmy o konkretnych wskazówkach Pawła dotyczących tego nowego, przemienionego stylu życia. A więc musimy wystrzegać się kłamstwa, musimy mówić sobie szczerze prawdę, musimy unikać sytuacji, w których pojawiłby się w nas gniew spowodowany egoistycznymi pobudkami. Musimy zawsze dążyć do pojednania, unikać plotek, oszczerstw. Trzeba nam uczciwie pracować, tak żeby móc udzielać pomocy ludziom znajdującym się w potrzebie. Ale to jeszcze nie wszystkie wskazówki apostoła. W końcowych wierszach 4 rozdziału znajdujemy dalsze wezwania i przestrogi apostoła Pawła. Niech na waszych wargach nie pojawia się żadne złe słowo, ale tylko słowo dobre, przynoszące pożytek i miłe dla tych, którzy słuchają. Apostoł występuje przeciwko nieprzyzwoitej i wulgarnej mowie. Widocznie już w jego czasach ludzie wypowiadali przekleństwa i wulgarne słowa, tak jak często niestety dzieje się to dzisiaj. Na ustach chrześcijanina nie powinno znaleźć się żadne złe słowo. Mowa chrześcijanina powinna budować innych, powinna innym pomagać. Człowiek wierzący nie może plotkować, obmawiać innych, bo to zawsze przynosi szkodę, zawsze rani, niszczy dobre relacje. Apostoł apeluje dalej: nie zasmucajcie Ducha Świętego, przez którego Bóg was upewnił, że nadejdzie dzień wyzwolenia. Ducha Świętego można zasmucić, gdyż jest on osobą, jedną z trzech osób objawiającego się nam w Biblii Boga. Co zasmuca Ducha Świętego? Wszystko to, przed czym ostrzega apostoł, a więc kłamstwo, kradzież, złe słowa, złe czyny. Także złe, brudne myśli zasmucają Ducha Świętego, gdyż on przenika całe wnętrze człowieka i smuci się, kiedy w naszym umyśle, w naszym sercu pojawiają się złe uczucia, niewłaściwe motywacje. Niestety, nieraz zasmucamy Ducha Świętego. Każdy nasz zły czyn, złe słowo, zła myśl, każde nasze zaniedbanie, każde uchybienie względem Bożej woli, niespełnienie Bożych oczekiwań zasmuca Ducha Świętego. On chce nas prowadzić i powodować, by w naszym życiu pojawiała się miłość, radość, pokój i inne wspaniałe cechy, które ukształtować w nas może tylko On, Duch Boży, Duch Chrystusowy. W końcowym urywku 4 rozdziału listu do Efezjan czytamy o sprawach, które należy usunąć z naszego życia, jeśli chcemy trwać w osobistej więzi z Chrystusem. Apostoł apeluje: nie dopuszczajcie wśród siebie żadnej złości, obelżywych krzyków, słowem niczego, co pochodzi ze złych uczuć. Bądźcie natomiast dla siebie serdeczni i życzliwi. Przebaczajcie sobie wzajemnie, jak Bóg przebaczył wam w Chrystusie. Najpierw apostoł pisze o złości i goryczy. Nie dopuszczajcie wśród siebie żadnej złości, wzywa. Nie powinniśmy złościć się, ani przechowywać w sercu goryczy, zgorzknienia. Przebaczajcie sobie wzajemnie, apeluje apostoł. Jeśli nie jesteśmy skłonni przebaczać, zaczynamy popadać w zgorzknienie, a zgorzknienie powoduje, że zaczynamy wypowiadać nieprzyjemne, ostre słowa raniące innych. W ten sposób rodzą się pomówienia, plotki, spory, kłótnie, nieraz pełne obelżywych okrzyków, przed którymi przestrzega apostoł Paweł. Nie dopuszczajcie wśród siebie żadnej złości, żadnych obelżywych krzyków, słowem niczego, co pochodzi ze złych uczuć. Nie możemy pozwolić, by kierowała nami gorycz. Mamy być dla siebie serdeczni i życzliwi, zawsze gotowi, by przebaczyć. Przebaczajmy sobie wzajemnie, jak Bóg przebaczył nam w Chrystusie. Apostoł zaleca, żebyśmy przebaczali sobie wzajemnie, tak jak Bóg przebaczył nam w Chrystusie. W ten sposób Paweł jednym zdaniem formułuje zasadę wzajemnych stosunków między ludźmi wierzącymi. Powinniśmy być tacy dla naszych bliźnich, jakim Jezus jest dla nas. Skoro On przebaczył nam tak wiele, całą naszą grzeszność, nasze nieposłuszeństwo, nasz egoizm, to my, biorąc z Niego przykład, powinniśmy przebaczać swoim braciom. To wezwanie kończy 4 rozdział listu do Efezjan. A następny, 5 rozdział, jeszcze dobitniej wzywa do odnowy, do poddania się procesowi przemiany, jakiej dokonuje w wierzącym człowieku Duch Chrystusowy. W 4 rozdziale Kościół został nazwany nowym ludem, a chrześcijanin nowym człowiekiem. Rozdział 5 rysuje obraz Kościoła jako panny młodej. To porównanie kieruje nasz wzrok w przyszłość, bo zaślubiny Kościoła z Chrystusem dopełnią się, gdy zabierze On Kościół z sobą do nieba. Teraz Kościół, czyli wspólnota wierzących, przebywa na ziemi. Jest zaręczona z Chrystusem. Jest Jego narzeczoną. Po pochwyceniu wspólnota zbawionych zostanie małżonką Chrystusa. Jan w Księdze Objawienia pisze: miałem wizję nowego nieba i nowej ziemi. Zobaczyłem święte miasto, nowe Jeruzalem, schodzące z nieba do Boga, strojne jak panna młoda, gotowa na spotkanie ze swoim małżonkiem. Jeden z 7 aniołów zniżył się do mnie i powiedział: chodź, pokażę ci pannę młodą, przeznaczoną dla baranka. Nowy Testament zapowiada wspaniałe wesele baranka, czyli radosne zaślubiny Kościoła z Chrystusem i przebywanie u Jego boku już na wieki. Podobnie jak zaręczona dziewczyna przygotowuje się na dzień wesela, by jako panna młoda stanąć u boku ukochanego, tak wspólnota wierzących powinna przygotowywać się w czasie całego swego życia na ziemi na dzień wesela w niebie, u boku baranka, Syna Bożego, Jezusa Chrystusa. Tak więc apostoł narodów kieruje nasz wzrok na Zbawiciela i Pana Kościoła i apeluje, jak czytamy w początkowych wierszach 5 rozdziału listu: wy, ukochane dzieci Boga, bierzcie Go sobie za wzór. Kierujcie się w życiu miłością, jak Chrystus, który nas umiłował i oddał za nas swoje życie. A Bóg przyjął Jego ofiarę jako miły dar. Skoro jesteśmy zaręczeni z Chrystusem, skoro z Nim związaliśmy całe swoje życie, teraźniejsze i przyszłe, powinniśmy brać Go sobie za wzór, jak apeluje apostoł. Powinniśmy kierować się w życiu miłością. Zgodnie ze starszym przekładem, wezwanie apostoła brzmi: chodźcie w miłości, jak Chrystus umiłował was i siebie samego wydał za nas, jako dar i ofiarę miłą Bogu. A więc wzór dla nas to miłość. Miłość wyrażająca się w gotowości do poświęceń, gotowości także do przebaczania. Pamiętamy, że wcześniej apostoł wzywał: przebaczajcie sobie wzajemnie, jak Bóg przebaczył wam w Chrystusie. Przebaczać błędy innych, poświęcać się ze względu na ich dobro, to droga ucznia Jezusa. Takie postępowanie możliwe jest tylko dzięki miłości. Tego rodzaju miłości, co miłość Chrystusa. Kierujcie się w życiu miłością, wzywa apostoł. I jest to echo słów samego Jezusa, który swoim uczniom powiedział: to przykazanie dziś wam daję, byście się miłowali, jak ja miłuję was. Gdybyśmy jako chrześcijanie realizowali to wezwanie Jezusa, potwierdzone wiele razy przez Jego apostołów, Pawła, Piotra, Jana. Gdybyśmy naprawdę kierowali się w życiu na co dzień miłością, dokonalibyśmy moralnej rewolucji, rewolucji miłości. I to nie pseudo-miłości, której fałszywy obraz kreują współczesne media, ale miłości dającej prawdziwą wolność, prawdziwe szczęście. Pomyślmy, jak wielki wpływ na dzieje ludzkości mieli pierwsi chrześcijanie. Ci żyjący w Jerozolimie, w Rzymie, w Efezie. Wtedy, w czasach apostolskich, Imperium Rzymskie, obejmujące cały ówczesny cywilizowany świat, przeżarte było wręcz niemoralnością, wyzyskiem niewolników, pogardą dla kobiet, bezwzględną rywalizacją o władzę i wielu innymi przejawami zła, grożącymi samozagładą, całkowitym upadkiem ludzkości. I wtedy Bóg posłał na ziemię swego Syna, który oddał swoje życie, żeby ratować zgubionego człowieka. Jezus, a potem Jego pierwsi wyznawcy, objawili światu prawdziwą miłość. Miłość ratującą, przebaczającą, zdolną do największych poświęceń. W krótkim czasie pierwsi chrześcijanie, idąc śladem swego mistrza, zmienili bieg historii, przemienili obraz świata. Historia nie zna przykładu większego cudu niż ten, jakiego dokonało chrześcijaństwo w dziedzinie moralności. Podobną rolę może każdy wierzący człowiek odgrywać w dzisiejszym społeczeństwie. Musi jednak pamiętać o tym, że w swoim życiu, we wszystkim ma brać sobie wzór z Jezusa Chrystusa. Apostoł Paweł wzywa do życia w czystości moralnej i formułuje dwa ważne ostrzeżenia. Czytamy: skoro jesteście uświęceni przez Boga, nie powinno być wśród was nawet śladu rozwiązłości, wszelkiej nieczystości ani chciwości. To samo dotyczy nieprzyzwoitych i głupich rozmów oraz żartów. Używajcie raczej miłych słów, aby dziękować Bogu. Wymienione przez apostoła grzechy należą do najczęstszych i najgorszych przewinień chrześcijan. Wśród ludzi niewierzących są natomiast przyjmowane jako coś normalnego, coś powszechnego. Najpierw rozwiązłość. To wielki grzech współczesnego społeczeństwa. Właściwie gremialnie akceptuje się rozwiązłość, nazywając ją nową moralnością albo wolnością seksualną. Uważa się wierność za coś staromodnego, nudnego. Cała kultura masowa ukazuje związki pozamałżeńskie jako bardziej atrakcyjne niż stereotypowe, nieciekawe związki małżeńskie. Młodzieży sugeruje się, że powinna zachowywać się spontanicznie, swobodnie, że powinna rozpoczynać życie erotyczne wcześnie, bo jest to przyjemne i naturalne. W konsekwencji mamy dzisiaj miliony nastolatków zranionych, zagubionych, bo nieprzygotowanych do dojrzałego życia. Mamy miliony aborcji, bo nikt nie chce wychowywać przypadkowych dzieci. Mamy złamane kariery, rozbite rodziny, nieszczęśliwych rodziców, sfrustrowane, załamane nastolatki. Mamy zalew pornografii, dziecięcą prostytucję, zdradzone żony, zdradzonych mężów, brak autorytetów moralnych, brak poczucia bezpieczeństwa, kryzys rodziny. Mamy opuszczone dzieci, chaos uczuć, brak norm, poczucie beznadziei, plagę chorób wenerycznych i AIDS. To wszystko jest tragiczne. Postępowanie ludzi wierzących powinno być w dziedzinie moralności całkowicie odmienne. Apostoł Paweł pisze jasno: nie powinno być wśród was nawet śladu rozwiązłości, jakiejkolwiek nieczystości. Nie może być chrześcijaninem ten, kto żyje niemoralnie, w rozwiązłości. Chrześcijanin, uczeń Chrystusa, odkrywa na nowo wartość czystości seksualnej, wartość prawdziwej miłości. Bóg pragnie, byśmy byli szczęśliwi w związkach małżeńskich. to On jest stwórcą naszej seksualności i pragnie, żebyśmy doświadczyli, jak wspaniały jest Jego plan przygotowany dla mężczyzny i kobiety w trwałej, głębokiej relacji. O tym, czym jest małżeństwo i jak powinno ono funkcjonować, apostoł Paweł będzie pisał szeroko i wspaniale w dalszej części listu. Teraz zapamiętajmy. Rozwiązłość niszczy prawdziwą miłość, rani serca, rujnuje życie. Bóg pragnie uchronić swoje dzieci przed nieszczęściem. Oferuje im prawdziwą miłość. Także seks może być czymś pięknym, czymś jednoczącym, gdy mężczyzna i kobieta korzystają z tego daru zgodnie z Bożym planem. Drugim grzechem, który wymienia apostoł zaraz po rozwiązłości, jest chciwość. Chciwość to żądza zagarniania dla siebie jak najwięcej. To żądza posiadania, żądza pieniądza. Ludzie chciwi zrobią wszystko, żeby zdobyć nawet kosztem innych wszystkie dobra materialne zapewniające im wygodę, bogactwo, prestiż. Muszą mieć wszystko, co gwarantuje im wysoką pozycję. Chcą mieć poczucie, że są lepsi, ważniejsi od otaczających ich bliźnich. Chciwość nie przejawia się zresztą tylko w stosunku do rzeczy materialnych. Ludzie są także chciwi władzy, żądni sławy, rozgłosu, sukcesu. Dzisiejszy system reklam, cała kultura masowa to wielka machina napędzająca popyt, pożądanie najnowszych, najlepszych wyrobów, najbardziej nowoczesnych urządzeń, najszybszych samochodów, najbardziej eleganckich ubiorów czy kosmetyków itd. Chciwość powoduje, że ludziom nigdy nie dosyć, że stale pragną mieć więcej i więcej. Chciwość sprawia, że jedni są multimilionerami, a drudzy nędzarzami. Jedni pławią się w przepychu, a inni umierają z głodu. Bez wątpienia chciwość i rozwiązłość to dwa wielkie grzechy współczesnego społeczeństwa. Apostoł pisze, że rozwiązłość i chciwość nie powinny być nawet wymieniane wśród chrześcijan, a dalej apeluje: to samo dotyczy nieprzyzwoitych i głupich rozmów oraz żartów. Używajcie raczej miłych słów, aby dziękować Bogu. Głupie rozmowy, nieprzyzwoite żarty to zazwyczaj obracanie się w kręgu tematów brudnych, niemoralnych i w istocie wyśmiewanie się z grzechu, bagatelizowanie go, robienie sobie żartu z grzechu. Najgorszą przysługą, jaką możemy wyrządzić człowiekowi, jest nauczenie go lekkiego traktowania grzechu. Apostoł dlatego tak usilnie ostrzega nawróconych, by nie dali się zwieść próżną mową, która stępia uczucie lęku przed grzechem. Paweł wzywa: nie dopuszczajcie wśród siebie żadnej złości, żadnych obelżywych krzyków, słowem niczego, co pochodzi ze złych uczuć. Bądźcie natomiast dla siebie serdeczni i życzliwi, przebaczajcie sobie wzajemnie, jak Bóg przebaczył wam w Chrystusie. Podsumujmy nasze dzisiejsze rozważania. W końcowych wierszach 4 i początkowych 5 rozdziału listu do Efezjan znaleźliśmy wiele serdecznych i usilnych próśb apostoła Pawła, skierowanych do wszystkich chrześcijan. Bądźcie dla siebie serdeczni i życzliwi. Przebaczajcie sobie wzajemnie. Używajcie miłych słów. Kierujcie się na co dzień miłością. Te wezwania są bardzo ważne i potrzebne. Na pewno podpisałby się pod nimi także każdy współczesny pedagog, każdy psycholog czy socjolog. Jakże ważna jest uprzejmość i serdeczność we wzajemnych relacjach międzyludzkich. Jak bardzo brakuje nam miłych, mądrych słów, życzliwości i serdeczności w kontaktach ze znajomymi, z ludźmi napotkanymi na ulicy albo w sklepie, czy nawet w kontaktach z krewnymi, z najbliższymi. Wezwania apostoła mają jednak o wiele głębszy sens. W odróżnieniu od apeli pedagogów czy psychiatrów, słowa apostoła nie są jedynie wołaniem o poprawę, w poczuciu bezsilności i niewiary w to, że cokolwiek może się zmienić. Apostoł pisze: przebaczajcie sobie wzajemnie, jak Bóg przebaczył wam w Chrystusie. Kierujcie się w życiu miłością, jak Chrystus, który nas umiłował i oddał za nas swoje życie. Apostoł daje nam za wzór Jezusa Chrystusa i wskazuje, że my, ludzie Chrystusa, powinniśmy i możemy być do Niego podobni. Musimy jedynie pozwolić na to, by Duch Chrystusowy, Duch Boży, stale nas przemieniał, by nas prowadził i inspirował. Wtedy i nasze zachowanie, i nasze słowa będą miłe i ludziom